że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, dziękujemy Ci, że możemy znajdować się w Kościele Twoim, Panie. W Kościele żywym, prawdziwym, Panie. Złożonym z serc, które pod krzyżem Golgoty doznały nowonarodzenia. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Pobłogosław, Panie, ten czas zwiastowania i słuchania Słowa Twojego. Pobłogosław nas, Panie. Byśmy byli ubłogosławieni. Duchu Święty, dotykaj serc naszych. Panie, to Ty powiedziałeś w Twoim Słowie, że ci, którzy słuchają i strzegą Twojego Słowa, są błogosławieni przez Ciebie. Panie, obyśmy byli takimi uczniami, Panie, którzy będziemy słuchać i przestrzegać Słowa Twojego w życiu naszym. Alleluja. Amen. Chwała Bogu. Witam Was serdecznie w ten ciepły popołudniowy czwartek. Mimo tego, Bóg jest taki, że mimo tego, że różne chwile mamy w życiu prywatnym, różne chwile mamy w życiu rodzinnym, czy też zborowym, to nigdy nie znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, czy w sytuacji tragicznej, czy też w sytuacji takiej, że popadamy w rozpacz i w beznadzieję, czy też w depresję, bo Bóg nasz jest Bogiem Wszechmogącym. I fakt, że to jest trudna sytuacja, o tym, co mówił pastor, ale niedawno słuchaliśmy Słowa Bożego, że Jan z Piotrem szli do świątyni. I mnie to zadziwia w tej historii zapisanej w Biblii, że ten żebrak, ten człowiek chromy, który siedział przed świątynią, ja sądzę, że on nawet też się nie spodziewał, co Bóg może dla niego uczynić. Bo my często mówimy, że musisz mieć wiarę i to jest prawda biblijna, że musisz mieć wiarę, ale Bóg jest taki wszechpotężny, że objawia swoją moc i chwałę, że ten człowiek nie spodziewał się, on się spodziewał pieniędzy, ale przyszli ludzie, w których sercu był Jezus Chrystus i powiedzieli, dajemy Ci to, co mamy. I on stał i chodził. Nie wiem, czy widząc jego, on chyba od urodzenia nie chodził, tak? Od urodzenia ten człowiek nie chodził. Nie wiem, czy miał nogi powykręcane, czy wiecie, widzimy ludzi na wózkach, którzy mają niesprawne kończyny i sobie tak wyobraźmy, że siedzi taki człowiek przed świątynią i przychodzimy tam raz, czy dwa razy w tygodniu, czy może przechodzimy tamtędy do pracy. Ten człowiek siedzi i potem go widzimy w świątyni skaczącego i chwalącego Boga. Bóg jest ten sam i Bóg dzisiaj działa. I ja wierzę, że Bóg dopuszcza do wielu sytuacji, ale nic nie wymyka mu się spod kontroli. On ma nad wszystkim czuwanie. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Jana, 8 rozdział. Krótko będziemy czytać. Może być krótko. Ale to jest Słowo Boże. Czy krótko, czy długo, to jest Słowo Boże. I od 31 wiersza. 8 rozdział Ewangelii Jana. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Jezus mówi, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus powiedział, jeżeli będziecie słuchać mojego słowa, tutaj spisanego, jeżeli będziecie słuchać i przestrzegać i strzec mojego słowa, na pewno poznacie prawdę, którą jest Jezus i ta prawda człowieka wyswobodzi, wyzwoli od grzechu. I myślę, że się nie spodziewacie, o czym ja dzisiaj chcę zwiastować. I wstęp pastora o światłości też mi odpowiada, bo ja myślę, że Słowo Boże, kiedy zwiastujemy Słowo Boże i Duch Święty poddaje do naszego serca, to Słowo się zazębia i Bóg czyni swoją pracę. My wiemy, że ten rok 2017 jest rokiem 500-lecia reformacji. My nawet byliśmy na takim spotkaniu w Chodzieży, pastor też był, Daniel był z Litką, było nas kilka osób. To było spotkanie poświęcone, no frekwencja była słaba, trzeba powiedzieć. Spotkanie było poświęcone dziejów ewangelików na ziemiach tutaj Wielkopolski. Ale chcę wspomnieć, że będzie też bardziej, myślę, interesujące dla nas spotkanie zorganizowane w tym muzeum koło Biblioteki Miejskiej we wrześniu. Spotkanie związane tylko z działalnością kościołów, myślę, że zielonoświątkowych głównie, ale takich charyzmatycznych tutaj w naszym regionie, w Chodzieży. Także zachęcam, jak będzie takie ogłoszenie, to zachęcam przyjść. Mają też od nas materiały, które będą tam wykorzystane i oczywiście będą też inne i możemy wiele rzeczy ciekawych się dowiedzieć. Ale ja chciałbym dzisiaj zatytułować moje zwiastowanie Wpływ reformacji na moje życie duchowe, na moje życie duchowe osobiście, bo kiedy byłem na tym spotkaniu i kiedy zacząłem się tym interesować, to stwierdziłem, że to jest poważna sprawa, że to była bardzo poważna sprawa i ona dzisiaj, wpływ reformacji, który się wydarzył 500 lat temu, dzisiaj ma skutki na moje duchowe życie. Dzisiaj ma skutki na duchowe życie Polaków nowonarodzonych. Ja nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że wyznanie wiary naszego kościoła zielonoświątkowego, ono się identycznie potwierdza z rzeczami, które wprowadziła reformacja. A to tylko dlatego, że to są prawdy biblijne. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że reformacja było to potężne przebudzenie i działanie Ducha Świętego. Ludzie nawracali się całymi regionami. Fakt, że były tam również wmieszane sytuacje polityczne, sytuacje gospodarcze. Niechybnie nieprzyjaciel działał, starał się to wszystko jakby stłumić, ale to było potężne poruszenie Ducha Świętego i ludzie całymi regionami się nawracali do Boga. Wyznawali grzechy, radowali się, że przyszło do nich światło Ewangelii, bo żyli w świecie ciemności duchowym. I żeby mówić o reformacji, o wpływie jej na nasze życie duchowe, to trzeba by było wspomnieć początki Kościoła. Kiedy czytamy Boże Słowo, Dzieje apostolskie najwięcej nam o tym mówią, jak zaczynał funkcjonować Kościół Jezusa Chrystusa. I w zasadzie znamy ze Słowa Bożego, jak funkcjonował, jak kształtował się, jak nauczał pierwszy Kościół do czasów, tak, chyba najprawdopodobniej apostoł Jan najdłużej żył i można powiedzieć do pierwszego wieku Słowo Boże było spisane i potem jakby następuje taka czy niewiedza, czy luka. Ale żeby mówić o tym, jak doszło do tego, że świat pogrążył się w ciemności duchowej, to trzeba wspomnieć o tym, że czytałem też również, chcę powiedzieć, skąd czerpałem źródła. Czytałem też również artykuł Jerzego Marcola na temat reformacji. Mam też książkę wydaną przez ewangelików na temat reformacji. I trzeba wspomnieć, że w 395 roku Cesarstwo Rzymskie było takie duże, że oni już nie mogli ogarnąć rządzeniem tym terytorium. Jeden z cesarzy, Teodozjusz bodajże, już nie pamiętam, postanowił z całym swoim rządem, że podzielą cesarstwo i podzielili je na wschodnie i zachodnie. Zachodnie było w Rzymie, a wschodnie w Konstantynopolu. Dzisiaj to jest Stambuł, to jest jedyne miasto na świecie, które leży w Azji i w Europie, wiecie? Część tego miasta jest w Azji, a część tego miasta jest w Europie i dzisiaj to jest miasto muzułmańskie zupełnie. I od tego momentu, kiedy zostało podzielone to cesarstwo rzymskie, utworzył się Kościół Wschodni i Kościół Zachodni, gdzie stolicą Kościoła Zachodniego był Rzym, a stolicą Kościoła Wschodniego był Konstantynopol. I wiecie co, od tego momentu gdzieś zaczęły się starcia między chrześcijanami. Przedtem żyli razem i nauka jakby była w czystości, potem zaczęła się starcia między tymi dwoma kościołami, który z nich jest ważniejszy. I zaczęły robić się podziały. Ludzie zaczęli się dzielić w Cesarstwie Rzymskim, a w związku z tym, że Cesarstwo Rzymskie zajmowało większość cywilizowanego świata, to te chrześcijaństwo zaczęło, inaczej mówiąc, ludzie, którzy wierzyli Jezusowi Chrystusowi, zaczęli kuleć na dwie nogi, zaczęli tracić taką prawdziwe światło, prawdziwe patrzenie na Jezusa Chrystusa. I doprowadziło to do tego, że w Kościele Rzymskim powstało ten dogmat, że on jest jedynozbawczym Kościołem, a zostało to zbudowane na podstawie Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 18 wiersz, gdzie Jezus mówi do Piotra, że ty jesteś skałą i że na tej skale zbuduję Kościół mój, i Kościół Rzymski zaczął uważać, że on jest jedynozbawczym Kościołem. Natomiast Kościół w Konstantynopolu całkowicie odciął się od tego i kultywował jakby poznawanie Słowa Bożego w oryginale, w języku greckim. Natomiast Kościół Rzymski, Hieronim w V wieku przetłumaczył Biblię na język łaciński i ta Biblia nazywała się Wulgata. Myślę, że to jest znane nazewnictwo nam wszystkim. I to była Biblia tylko w języku łacińskim. I to był taki cwany zabieg nieprzyjaciela, że języka łacińskiego to może znał, nie wiem, 0,1% ludzi w tym całym cesarstwie, i to zwłaszcza ludzi, duchowieństwo, czy też ludzie, którzy byli bogaci, wykształceni. I od tego czasu, kiedy Biblia została przetłumaczona na język łaciński, zaczęło pojawiać się wiele niewłaściwych dogmatów w Kościele Rzymskim, w Kościele Zachodnim. I doprowadziły one do degradacji duchowej człowieka. I ja zaraz o nich powiem, ale wiecie co, bracia i siostry, to jest bardzo ważny temat dla nas Polaków, bo my często nawracamy się i te rzeczy ciągną się za nami w naszym życiu. Ja teraz od jakiegoś czasu mam kontakt z ludźmi, którzy nawrócili się z Kościoła prawosławnego i tworzą społeczności ludzi wierzących. Za nimi też ciągną się rzeczy z ich starego życia. W każdym bądź razie zaczęło powstawać wiele dogmatów. Kościół wschodni nie mógł się z tym zgodzić. Znali Biblię, ich uczeni byli, bym powiedział, bardziej światli, bo oni trzymali się języka greckiego. No i doszło do tego, że te kościoły nawzajem zaczęły rzucać na siebie klątwy i różnego rodzaju były nieprzyjemne sytuacje. W Kościele Wschodnim powstało patriarcharstwo, w Kościele Zachodnim papiestwo. No i w roku 1054 dochodzi do tak zwanej, ja się w szkole o tym uczyłem i pamiętam o tym, do tak zwanej wielkiej schizmy, czyli powstaje Kościół prawosławny ze stolicą w Konstantynopolu i Kościół rzymski ze stolicą w Rzymie, Kościół prawosławny kompletnie odcinał się od papieża, natomiast Kościół rzymski kompletnie odcinał się od patriarchy Kościoła wschodniego prawosławnego. Jeszcze jeden powód ważny, dla którego te kościoły dwa się podzieliły, to był taki, że Kościół prawosławny miał zastrzeżenia co do posłannictwa Ducha Świętego na ziemię. Nie chcieli przyjąć, nie chcieli się z tym pogodzić i mieli wątpliwości, kto posłał Ducha Świętego na ziemię. Czy Jezus, czy Bóg Ojciec? I do tego to jakby jeszcze był taki teologiczny problem i ten Kościół się całkowicie podzielił. No jak ten Kościół się całkowicie podzielił, to wtedy Kościół rzymski zaczął wprowadzać wiele dogmatów, powołując się na to, że papież jest następcą i Chrystusa i ma prawo do tego, aby wprowadzać różnego rodzaju dogmaty. I zaczyna się straszna degradacja życia duchowego ludzi w ówczesnym świecie. I w 1302 roku jeden z papieży, już nie wiem kto, który ustalił, że jeżeli chcesz być człowiekiem zbawionym, to musisz podlegać papieżowi. Jeżeli nie uznajesz jego zwierzchnictwa, jego autorytetu, nie będziesz zbawiony. Rozumiecie? Ludzie nie czytali łaciny. Ludzie przyjmowali to, co było przekazywane z ust do ust. Wpadł na ludzi strach i tak to się zakorzeniło w społeczeństwie, że później ludzie nie wyobrażali sobie poza papiestwem zbawienia. Nie było ważne Jezus Chrystus, nie była ważna łaska, ale jakby droga przez papieża, a co za tym idzie, to pociągało dla Kościoła rzymskiego wiele zysków. Powstały wtedy w tym czasie pielgrzymki. Wiecie, pielgrzymki do Ziemi Świętej, pielgrzymki do Rzymu, pielgrzymki do miejsc świętych. To wiązało się z tym, że powstawały kramy, targi, te szlaki handlowe i to wszystko wzbogacało i tak naprawdę to sprowadziło do tego, że pojawiła się wielka degradacja w życiu duchowym ludzi. Następnym dogmatem ogłoszonym, który sieje do dzisiaj straszne spustoszenie w życiu dzisiejszych ludzi w naszym kraju, to jest dogmat o czyśćcu. Ja przeczytałem sobie definicję tego, bo ja byłem katolikiem 20 lat, ale dzisiaj znając Boże Słowo, przeczytałem sobie, co to jest dogmat. I jako człowiek wierzący mogę powiedzieć, że to jest chmira. Że to jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo diabelskie. Dogmat o czyśćcu mówi, że dusza człowieka jest oczyszczana przez ogień, zanim wejdzie do nieba. Kościół rzymski ustanowił sobie prawo do tego, kto może wejść do nieba. Wszyscy ludzie idą i ten dogmat dzisiaj obowiązuje, sieje straszne spustoszenie. Dlatego ja przeczytałem dzisiaj ten fragment Bożego Słowa, że Jezus mówi, jeżeli będziecie słuchać i przestrzegać mojego słowa, to poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Kościół rzymski ustanowił sobie prawo do tego, że on decyduje o tym, kto i jak długo będzie przebywał w czyśćcu. Są to cierpienia ludzi bliskich, którzy tam są gnębieni przez ogień i trwa to setki, tysiące lat i dopiero potem mogą wejść do nieba pod warunkiem, pod warunkiem, opłacenia odpustów, które ustanowił również Kościół Rzymski. Następuje następna degradacja człowieka, że ludzie przychodzą ze swoimi pieniędzmi, płacąc za to, aby skrócić czas pobytu bliskich osób, ich dusz w czyśćcu. Im większa kwota, tym krótszy czas przebywania w czyśćcu i prawo wejścia do nieba. Rozumiemy. Zapłaciliśmy wysoką kwotę. Człowiek przez kapłana dostaje prawo w czyśćcu. Dusza człowieka przez kapłana, który jest na ziemi, dostaje prawo, żeby wejść do nieba. Straszne, demoniczne kłamstwo. Siejące dzisiaj spustoszenie, ja bym powiedział, nawet wśród ludzi wierzących, bo ja spotykam ludzi wierzących, którzy uchwycili się tego, że nawet teraz, jeżeli nie dostąpię zbawienia, a przyjdzie Jezus i zostanę tutaj na ziemi, to jeszcze będę miał szansę, rozumiecie, później. To są skutki tego, co się ciągnie za nami gdzieś z nauki Kościoła Rzymskiego. To jest tak niebezpieczne, to siejące tak wielkie spustoszenie. My mamy się trzymać Jezusa. Słowo Boże mówi nam, że jeżeli głos Ewangelii usłyszysz dzisiaj, otwórz swoje serce. Dzisiaj otwórz swoje serce. Ale to nie było wszystko. Ja powiem, że ja z tym, o czym teraz powiem, miałem też długi czas problem, jak się nawróciłem. Powstaje coś takiego jak dogmat, można to w katechizmach przeczytać, skarbiec zasług. Co to jest? Według Kościoła zbawienie może być osiągnięte przez dobre uczynki. I są ludzie, którzy tych uczynków wykonali nadmiar. A tymi ludźmi na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus, Maria, Matka Jezusa i święci. Ci ludzie wykonali tyle uczynków, że tymi swoimi uczynkami można obdarzać innych i poprzez te uczynki mogą być zbawieni. Czyż nie jest prawdą, że ten dogmat ciągnie się dzisiaj za wielu ludźmi wierzącymi, że przyjmują zbawienie z łaski, ale gdzieś ich życie nie jest w pełni, bo muszą to zrobić, muszą tamto zrobić, chodzą przygnębieni, że czasami w życiu coś nie wychodzi, że nie podejmują się takiej czy innej służby i że nie będą zbawieni. Zbawienie dostaliśmy raz na zawsze z łaski Boga Ojca w Jezusie Chrystusie za darmo. Za darmo. I taka jest prawda Bożego Słowa. A list do Efezjan mówi, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i dopiero przez tą wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy w Jezusie Chrystusie zdolni do czynienia dobrych uczynków. Nigdy odwrotnie. To jest diabelska nauka. Tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy zdolni do tego, by wykonywać dobre uczynki. Ja zaraz będę kończył o reformacji i przejdę do sedna. Następny dogmat to jest taki, że ogłoszone zostały środki łaski. Wiemy, co to jest? Ja nie wiedziałem. Środki łaski to są sakramenty, których Kościół ustanowił 7. Znamy ostatnie namaszczenie? Słyszeliśmy? Bo ja słyszałem. To jest jeden z tych 7 sakramentów. Kościół ustanowił, że jeżeli człowiek będzie wypełniał te sakramenty, będzie zbawiony. Czyli inaczej mówiąc, już skupiając się na ostatnim namaszczeniu, możesz całe życie przeżyć jako łobuz. Możesz całe życie przeżyć jako dobry człowiek, porządny obywatel. I na łożu śmierci nieważne jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, ale ostatnie namaszczenie. To jest diabła kłamstwo, które prowadzi degradację w życiu człowieka. To jest straszna rzecz, bo to uniemożliwia człowiekowi poznanie prawdy. To jest straszna rzecz. Bracia i siostry, sobie zapisałem jeszcze kilka punktów. Powiem jeszcze o jednym. Najtragiczniejszą rzeczą, która została wprowadzona i która doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli zastanawiać się nad tym, gdzie jest prawda. To było, ja muszę przeczytać te słowo, bo ja jego nie wypowiem. Transubstancjacja. Czyli po mojemu to jest to, że msza jest ofiarą za grzechy. Kto jest ofiarą za grzechy? Jezus Chrystus raz umarł na krzyżu 2000 lat temu i to jest wystarczająca, ostateczna, nie ma zastępczej ofiary. Raz na zawsze. Jezus Chrystus umarł i ta ofiara dzisiaj ma swoje skutki sprawcze. Dzisiaj ma swoją moc. Dzisiaj krew Jezusa Chrystusa dotyka i oczyszcza. Natomiast Kościół Zachodni, Rzymski ustanowił, że msza jest ofiarą za grzechy. Jeżeli nie uczestniczysz w mszy, nie będziesz miał odpuszczonych grzechów i o tym słowie, co wspomniałem, to jest słowo po naszemu, przeistoczenie ciała Jezusa Chrystusa w opłatek. Miaściarki przychodzą, wiecie? Tak jest. Że cała osoba Jezusa Chrystusa w trakcie ofiary mszy wstępuje w te dwie materialne, tak można to powiedzieć, rzeczy. I tylko wtedy może wstąpić Jezus, te dwie materialne rzeczy, kiedy to robi kapłan, którego autorytetem jest papież. I bracia i siostry, o lutrze ja czytałem różne historie. Przepraszam, to było 500 lat temu i nie chcę oceniać, ale on zrobił niesamowitą rzecz. Bóg niesamowicie im się posłużył. Ja czytałem też i jego, o jego błędach i o jego podejściu do niektórych spraw, ale kiedy to, co wspomniał Krzysztof, wynaleziono druk, kiedy został wynaleziony druk, do tego czasu, tak jak patrzę tak na nasze sędziwe siostry, kobiety w domach, mężczyźni w swoich domach, nikt nie umiał czytać. Nikt nie czytał, nikt nie posiadał żadnej książki. Księgi były pisane bardzo drogie i posiadali je tylko bardzo bogaci ludzie. Bardzo bogaci ludzie. Biblia na naszych terenach była tylko w języku łacińskim. Wszystko odbywało się tylko w języku łacińskim. I kiedy wynaleziono druk, to tą Biblię w języku łacińskim, tą Wulgatę, przetłumaczono, wydrukowano, taką samą jak była spisana, ale wydrukowano, wydano 200 egzemplarzy w druku, kiedy ten Gutenberg wynalazł pismo. I ona stała się bardziej dostępna. W związku z tym, kiedy stała się bardziej dostępna, dostawała się do rąk ludzi, którzy umieli łacinę, ale nie było ich stać na posiadanie Biblii spisanej. I uczyliśmy w szkole o Erasmie z Rotterdamu? Uczyliśmy się. Ja się uczyłem w szkole, że on był humanistą. I on chyba był humanistą, jednocześnie był chyba zakonnikiem też. Ale on dokonał przekładu Wulgaty na język grecki. na język oryginalny. Przełożył, posiadając już manuskrypty, przełożył ją na język grecki i wyszło, że w tłumaczeniu Hieronima, nie było to celowe po prostu, ten człowiek przetłumaczył to na język łaciński, było wiele błędów. I wielkim błędem, który zamyka do dzisiaj ludziom drogę do zbawienia, było to, że w Wulgacie po łacinie jest przetłumaczona pokuta niewłaściwie. Jest przetłumaczona, że pokutę należy czynić. I przez cały czas Kościół średniowieczny głosił, że pokuta jest zewnętrznym objawem człowieka. Rozumiemy, że człowiek musi coś robić zewnętrznie, żeby odpokutować za swoje grzechy. I dopiero Eras w Rotterdamu się dopatrzył, że pokuta to jest upamiętanie. To nie jest czynienie czegoś tam, tylko to jest upamiętanie wewnątrz człowieka. I ludzie, którzy zaczęli czytać, zaczęli dopatrywać się, że coś jest nie tak. I właśnie Luther, kiedy dostał tą Biblię przetłumaczoną przez Erasma z Rotterdamu, zaczął ją czytać, studiować i on przełożył tą Biblię na język niemiecki. I kiedy ona wyszła w języku niemieckim, już sporo ludzi w Niemczech umiało czytać po niemiecku i wtedy zaczęło się przebudzenie. Fakt jest taki, że on 31 października 1517 roku przybił te 95 tez w tym kościele w Wittenberdze. Tak? Od tego okresu datuje się reformację, ale w ludziach już działo się potężne przebudzenie. Już ludzie mieli dostęp do Bożego Słowa w swoim języku. Zostało wydrukowanych 3000 Biblii, które się rozeszły na pniu. Wyobraźcie sobie, że ludzie, jak są opisane dzieje reformacji, chodzili po ulicach z Biblią w ręku i czytali, i rozmawiali, i pokutowali, i nawracali się. Tak wyglądała reformacja. Historia często zwraca uwagę na dzieje polityczne i historyczne, ale wewnątrz ludzi działo się potężne przebudzenie. Potężne przebudzenie. I dzisiaj ona ma skutki na nasze życie. Na nasze życie w naszym kraju. W naszym kraju to też nie wyglądało wcale tak źle. Dopiero Zygmunt III Waza, ten król, który stoi w Warszawie na kolumnie Zygmunta, to był zajadły katolik. To był król, który przeciwstawiał się reformacji. Tak naprawdę można powiedzieć, że on wyplenił w Polsce takie ruchy ludzi, którzy żyli według pełnej Ewangelii. Ale dzisiaj reformacja, bracia i siostry, ma wpływ na moje i twoje życie, duchowe życie. My możemy oceniać dzisiaj, ja sam mówię o sobie, że za mną nic się nie ciągnie, ale czasami w zachowaniu zauważam pewne rzeczy, które gdzieś tak poza mną gdzieś funkcjonują z nawyków pewnych przyzwyczajeń, które miałem w starym życiu. I my czasami łatwo oceniamy innych ludzi. Jak zacząłem bywać na nabożeństwach, gdzie ludzie się nawrócili z kościoła prawosławnego, to Adrian też ze mną tam był, to może to troszeczkę wyglądać inaczej i możemy mówić, że to, że tamto. Ale Duch Święty tak zmienił człowieka, tak zmienił mnie, tak zmienił każdego z nas, że dzisiaj w Jezusie Chrystusie te wszystkie rzeczy, które się za nami ciągną, powinniśmy poodcinać niewłaściwe, powinniśmy poodrzucać te wszystkie rzeczy niewłaściwe i powinniśmy patrzeć oczami Bożego Słowa, a inaczej mówiąc, powinniśmy też patrzeć tym, co uczynił potężny ruch reformacji w naszym życiu. Ja przyznam, że ja sobie to lekceważyłem. Może nie lekceważyłem, ale nie przykładałem do tego wagi. Ale naprawdę dzięki tym odważnym ludziom wiary, którzy trzymali się mocno Boga, którzy poświęcili swoje życie, żeby przetłumaczyć Słowo Boże, którzy poświęcili swoje życie, wielu z nich straciło życie, którzy poświęcili swoje życie, żeby światło Ewangelii dotknęło wszystkich ludzi. I dzisiaj skutki tego, fakt, że jesteśmy zbawieni z łaski, ale dzisiaj Bóg posługuje się ludźmi, zawsze posługiwał się ludźmi. Skutki tego, że uwierzyłem, ciągną się, że ktoś postanowił iść za Bogiem. Że ktoś postanowił iść za Bogiem. I na koniec mojej usługi chciałbym powiedzieć, co reformacja odrzuciła, a co przyjęła. I czy ja się z tym zgadzam, co przeczytam. Nie wiem, czy wy się z tym zgodzicie. Co reformacja odrzuciła, a co przyjęła. Znając wszystkie dogmaty, które funkcjonowały w ówczesnym Kościele Zachodnim. I co reformacja odrzuciła. I to było jasno powiedziane, jasno określone. Autorytet papieża. W zamian autorytet tylko Pisma Świętego. Jedyny i prawdziwy autorytet, któremu należy się podporządkować, jeżeli chodzi o wiarę. Pismo Święte. Co odrzuciła? Przepraszam. Usprawiedliwienie i zbawienie z uczynków. Reformacja to odrzuciła. A zostało przyjęte... Gdzieś tu miałem wodę. Muszę sobie popić. A przyjęła, że człowiek może być zbawiony tylko z łaski, którą Bóg dał, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja się zgadzam z tym. Odrzuciła naukę o sakramentach. Zostało przyjęte, że jeżeli mówimy o sakramentach, to mówimy o dwóch sakramentach, które jasno i wyraźnie ustanowił Jezus, które człowiek powinien czynić, aby żyć duchowo. I to jest chrzest i wieczerza pańska. Zgadzamy się z tym, prawda? Ja się z tym zgadzam. Odrzuciło, że reformacja odrzuciła, że msza nie jest żadną ofiarą za grzechy człowieka, że ofiarą za grzechy człowieka jest tylko Jezus Chrystus. I co reformacja wniosła? I ludzie, którzy temu się podporządkowali, szczególnie Bożemu Słowu, naprawdę w potężny sposób Duch Święty działał w nich i dzisiaj działa. Tylko Pismo Święte. W naszej, kiedy czytamy zasady wiary naszego Kościoła, tam jest to zawarte. Tylko Pismo Święte. Ja się z tym zgadzam. Zbawienie tylko z łaski. Zbawienie tylko na podstawie widzicie, na podstawie wiary. Zbawienie tylko w Chrystusie. I na koniec tylko Bogu oddawanie chwały. Czy się zgadzamy z tym? Bracia i siostry, to miało potężny wpływ i to ma potężny wpływ na moje życie. I tak sobie myślę, że nie znając historii życia tamtych ludzi, ale poprzez Słowo Boże, które jest dostępne, Jezus Chrystus zdejmuje z naszych oczu łuski, które mieliśmy. O tym mówi nam Boże Słowo i zobaczmy, że myślimy wszyscy, o czym tu żeśmy mówili, myślą Chrystusową. Myślimy tak samo, zjednakowo. Ci ludzie, którzy żyli 500 lat temu, a których oświeciło światło Ewangelii, myśleli tak samo, jak my dzisiaj myślimy. Ci ludzie, którzy żyli w pierwotnym kościele, myśleli tak samo, jak my dzisiaj myślimy. Jeżeli światło Ewangelii dotknie twojego serca, twoje myśli będą Chrystusowe. Twoje myśli będą właściwe. Te myśli nie będą inne. W świecie jest tak, że myśli, ten świat już tak poszedł do przodu, że człowiek, który by gdzieś przysnął i obudził się teraz, 10 lat przespał, to by już w myśleniu dzisiejszych ludzi się nie połapał. Tak to wszystko się zmienia, ale myśli Chrystusowe. Kiedy jesteśmy myśli Chrystusowej, nasze myśli są takie same. My możemy operować, my możemy rozmawiać, my możemy używać różnych rzeczy, my możemy obracać się w różnych pomieszczeniach, my możemy dotykać różnych rzeczy, do których mamy teraz dostęp, ale we wnętrzu naszym jest myśl Chrystusowa taka sama, tylko Pismo Święte, tylko łaska, tylko Jezus Chrystus, tylko chwała Bogu. Bracia, siostry, to jest prawda Bożego Słowa. I to miało potężny wpływ na moje życie. I dzisiaj raduję się z tego, że mogę z tej łaski, którą Bóg okazał, korzystać i że Bóg postawił ludzi w moim życiu, którzy dostrzegli pierwsze światło Ewangelii, a nie zatrzymali tego dla siebie, tylko podzielili się tym ze mną i mogłem dostrzec światło Ewangelii. To jest prawdziwe roznoszenie. My znamy też z telewizji na święta roznoszenie światła, tego, wiecie, materialnego. W duchowy sposób można roznosić światło Chrystusowe, dzieląc się im z innymi. I wtedy wypełni się to słowo, o którym powiedział Jezus do Żydów, którzy mówili, że oferują się iść za Nim. Jezus mówi, jeżeli będziecie przestrzegać i strzec słowa mojego, poznacie prawdę, a prawda wyswobodzi was. Da wam wolność, da wam pokój, prawda da wam odpocznienie, prawda da wam wyzwolenie. Bo zobaczmy sytuację chorych ludzi. Tylko kiedy trzymają się prawdy Jezusa Chrystusa, nie będą samotni, nie będą opuszczeni. Kiedy trzymają się Jezusa Chrystusa, mogą przejść przez wszystko o zdrowych zmysłach, kiedy trzymają się Jezusa Chrystusa. Tego człowiek ci nie da. Możesz mieć kochającą żonę, piękną żonę, bogatych, wpływowych rodziców i kiedy jesteś zdrowy, ci się wydaje, że ci ludzie najbliżsi, kochani, ty dla nich jesteś wartościowy, że oni cię uchronią od wszystkiego, prawda? Takie myśli się czasami wkradają. Ale kiedy człowiek zachoruje bez Boga, inni ludzie są bezradni. Inni ludzie są bezradni. Nie wiem, jak bardzo by nas kochali, są bezradni. Ale jeżeli w twoim sercu jest prawda Ewangelii, jeżeli w twoim sercu jest światło Jezusa Chrystusa, jeśli strzeżesz Jego słowa, On ci jest w stanie pomóc. On jest ci w stanie pomóc. On ma taką moc. On ma taką moc. I to jest, bracia i siostry, coś wspaniałego, coś budującego, coś i ktoś, a tym kimś jest Jezus Chrystus, gdzie pozwala mi śmiało patrzeć w przyszłość, gdzie pozwala mi na to, aby mieć nadzieję. Bez względu na to, co się dzieje, mieć nadzieję. Bo taki jest Jezus. Amen.